Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Reforma mediów watykańskich jest nieodwracalna, mówił Franciszek podczas pierwszej sesji plenarnej Sekretariatu do Spraw Komunikacji.
Kuba bardzo potrzebuje księży, stwierdzili biskupi tego kraju, apelując o misjonarzy za granicę. Dziś spotkali się z papieżem.
Ojciec Święty zatwierdził 12 dekretów o przyszłych błogosławionych, w tym o prześladowanym przez komunistów wietnamskim kardynale i czworgu świeckich.
Witamy 4 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Reforma mediów watykańskich jest nieodwracalna, podkreślił Franciszek podczas spotkania z uczestnikami pierwszej sesji plenarnej Sekretariatu do Spraw Komunikacji. Papież zaznaczył, że nie chodzi tu jedynie o koordynację czy fuzję różnych instytucji, lecz o stworzenie od podstaw nowego organizmu. Przypomniał, że od przyszłego roku zostanie do niego wcielony również watykański dziennik L'Osservatore Romano.
Questo dicastero che compirà...
Ta dykasteria istnieje od 2 lat. 2 lata miną 27 czerwca. 2 świeczki. Dziś prezentuje się w pełni reformy. Nie lękajmy się tego słowa. Reforma to nie jakieś tam pobielenie. Reforma to nadanie nowej formy, zorganizowanie w nowy sposób. Trzeba to robić inteligentnie, łagodnie, ale i z odrobiną, wybaczcie mi to słowo, z odrobiną przemocy, dobrej przemocy, aby przeprowadzić reformę.
Mówiąc o Radiu Watykańskim, papież wspomniał o staraniach podejmowanych z myślą o krajach o niskim potencjale technicznym, na przykład w Afryce, poprzez usprawnienie nadawania programów na falach krótkich, które, jak podkreślił, nie zostało zlikwidowane. W ten sposób odniósł się nie wprost do postulatów biskupów afrykańskich, którzy z wielkim zaniepokojeniem przyjęli zapowiedź o możliwym wycofaniu się Radia Watykańskiego z nadawania na tych częstotliwościach.
Proszę was, aby waszym przewodnim kryterium było apostolstwo, misyjność, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naznaczonych przez niedostatek, biedę i trudności, w świadomości, że również tam trzeba dotrzeć za pomocą odpowiednich środków. W ten sposób będzie można zanieść Ewangelię do wszystkich, docenić zasoby ludzkie, nie wyręczając mediów kościołów lokalnych, a zarazem wspierając te wspólnoty kościelne, które tego najbardziej potrzebują.
O najpilniejszych wyzwaniach stojących przed Kościołem na Kubie Ojciec Święty rozmawiał z biskupami tego karaibskiego kraju. Przyjął ich na specjalnej audiencji na zakończenie wizyty Ad Limina Apostolorum. Zgodnie z nowym modelem tych spotkań wprowadzonym przez Franciszka nie było wcześniej przygotowanych oficjalnych przemówień, tylko długa braterska rozmowa o sytuacji na wyspie.
Przewodniczący kubańskiego episkopatu podkreśla, że kraj ten wciąż oczekuje na przeprowadzenie poważnych reform społeczno-gospodarczych, które realnie wpłyną na sytuację żyjących w ubóstwie ludzi. Gdy chodzi o swobodę wyznawania wiary, jest duża odwilż. Wciąż brakuje nam jednak kapłanów i potrzebujemy wsparcia misjonarzy z zagranicy, mówi przewodniczący kubańskiego episkopatu arcybiskup Dionisio Garcia Ibáñez.
Mamy powołania, ale ich liczba jest niewystarczająca. Na szczęście przyjeżdżają misjonarze Fidei Donum, diecezjalni i zakonni, ale potrzebujemy ich więcej. Każdy ksiądz, który przyjedzie na Kubę i chce służyć, będzie miał wiele pracy, ponieważ znajdzie ludzi otwartych, spragnionych Boga i formacji. Nie ma już trudności w otrzymywaniu wiz na pracę misyjną. Rozpoczął się proces zwracania kościołów i innych struktur zagarniętych przez władzę. Jest to jednak proces bardzo powolny. Ostatnio też otrzymałem pozwolenie na budowę nowego kościoła, co na Kubie stanowi prawdziwą nowość. Powstanie on w dzielnicy zamieszkanej przez 70 tysięcy ludzi i upamiętni wizytę Benedykta XVI w Santiago. Współpracujemy z rządem, by otrzymać kolejne pozwolenie, ponieważ w ciągu minionych 50 lat populacja Kuby znacząco wzrosła i potrzebujemy nowych miejsc kultu. W oczekiwaniu na nie wykorzystujemy prywatne domy jako miejsca modlitwy. Brakuje struktur duszpasterskich, ale istnieje żywy kościół.
Ojciec Święty przyjął na prywatnej audiencji byłą birmańską opozycjonistkę, a zarazem laureatkę pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Obecnie jest ona minister spraw zagranicznych Birmy.
Po tym spotkaniu Watykan poinformował o nawiązaniu pełnych relacji dyplomatycznych z tym azjatyckim krajem, gdzie dotychczas papież był reprezentowany jedynie przez delegata apostolskiego. Obecnie w Birmie zostanie otwarta nuncjatura apostolska. W specjalnym komunikacie podkreślono, że w ten sposób oba państwa pragną rozwijać więzy wzajemnej przyjaźni.
Papież zatwierdził 12 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeden z nich dotyczy kardynała Nguyena Van Thuana, a 4 osób świeckich.
Kardynał Nguyen Van Thuan to Wietnamczyk, który za wiarę spędził 13 lat w komunistycznych więzieniach. W 1991 roku władze zakazały mu powrotu do Wietnamu. Od tej pory był jednym z najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła II, przede wszystkim jako przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax. Zmarł w 2002 roku.
Wśród osób, których dotyczą dekrety, na szczególną uwagę zasługują świeccy, bo bardzo rzadko wynosi się ich do chwały ołtarzy. Jest pośród nich męczennik z Madagaskaru Lucien Botovasoa, nauczyciel i ojciec 7 dzieci zamordowany w 1947 roku. Ojcem 3 dzieci był natomiast włoski lekarz Alessandro Nottegar, zmarły w 1986 roku. Po skończeniu studiów wraz z żoną i dziećmi wyjechał do Brazylii, gdzie służył wśród najuboższych i trędowatych. Po powrocie do Włoch założył Maryjną Wspólnotę Królowej Pokoju. Zmarł na zawał w wieku 42 lat. Papież uznał też heroiczność cnót świeckiej mistyczki i stygmatyczki Edwidze Carboni. Pochodziła z Sardynii, zmarła w 1952 roku w Rzymie. Kolejna świecka na zatwierdzonej dziś liście dekretów to Guadalupe Ortiz de Landazuri. Urodziła się w 1916 roku w Madrycie. Była jedną z pierwszych członkiń Opus Dei i bliskim współpracownikiem świętego José Marii Escrivy. Zmarła w 1975 roku.
Ponadto Franciszek uznał też heroiczność cnót wieloletniego arcybiskupa Florencji, kardynała Eli Dalla Costy. Zmarł on w 1961 roku w wieku 89 lat. Miał odegrać kluczową rolę na konklawę, które wybrało Jana XXIII. Podczas II wojny światowej udzielał schronienia Żydom, za co został uznany za sprawiedliwego wśród narodów.
O tym, jak nieść światu Boga, czyli innymi słowy ewangelizować, mówił Franciszek na mszy w kaplicy domu świętej Marty. Przypomniał, że nie chodzi o uprawianie prozelityzmu, tylko o świadectwo. Wskazał, że potrzeba nam Kościoła stojącego mocno na ziemi i wychodzącego do ludzi, wsłuchującego się w ich niepokoje i zawsze pełnego radości.
Papież odniósł się do pierwszego czytania, w którym mowa o nawróceniu i chrzcie Etiopczyka. Zachęcił do przemyślenia 3 wyrażeń w nim zawartych. Pierwsze z nich to wstań i idź, jakie anioł skierował do Filipa. Jest to znak ewangelizacji, podkreślił Ojciec Święty.
Ma per evangelizare, alzati e va.
Aby ewangelizować, trzeba wstać i iść. Anioł nie mówi, siedź dalej, spokojnie w swoim domu. Nie. Kościół, by pozostawać wiernym Panu, musi stać mocno na ziemi i być w drodze. Wstań i idź. Kościół, który nie wstaje z miejsca i nie wyrusza w drogę, choruje.
Drugie wezwanie to podejdź i przyłącz się do tego wozu. Ojciec Święty zauważył, że był na nim Etiopczyk. Podczas podróży czytał zwój proroka Izajasza. Komentując to wydarzenie, wskazał na znaczenie, jakie dla Kościoła ma wysłuchiwanie ludzkich niepokojów.
Wszyscy ludzie noszą niepokój w sercu, dobry lub zły, ale ten niepokój istnieje. Słuchaj się w ten niepokój. Duch nie mówi idź i uprawiaj prozelityzm. Nie, nie. Mówi idź i wysłuchaj. Słuchanie jest drugim krokiem. Pierwszym wstań i idź, a drugim słuchaj. Ta zdolność słuchania, co czują ludzie, co przeżywa ich serce, o czym myślą. Czy myślą o niewłaściwych sprawach? Ależ ja właśnie chcę wysłuchać tych niewłaściwych rzeczy, by dobrze zrozumieć, gdzie jest niepokój. Wszyscy nosimy niepokój w swym wnętrzu. Drugim krokiem Kościoła jest odkrycie ludzkich niepokojów.
Il secondo della Chiesa è trovare l'inquietudine della gente.
Trzecim etapem było zaproszenie Filipa do wozu, aby wyjaśnił Etiopczykowi niepokojące go słowa proroka o Jezusie. Głoszone w łagodny sposób orędzie Ewangelii napełniło z czasem jego serce nadzieją. W czasie, gdy Etiopczyk słuchał nauk, Bóg działał w jego wnętrzu i dał mu poznać, że proroctwo Izajasza odnosi się do Jezusa. Wówczas jego wiara wzrosła do tego stopnia, że poprosił o chrzest.
Kościół Matka wydaje na świat tyle dzieci dzięki tej właśnie metodzie, która nie jest prozelityzmem, metodzie świadectwa posłuszeństwu. Kościół, który mówi nam dziś, raduj się, radość bycia chrześcijaninem również w trudnych chwilach, ponieważ po ukamienowaniu Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie i chrześcijanie rozproszyli się wszędzie, jak ziarno niesione wiatrem. I to właśnie oni głosili słowo Jezusa. Niech Pan obdarzy nas wszystkich łaską takiego właśnie przeżywania Kościoła, z nogami mocno na ziemi i wychodzącego, słuchującego się w niepokoje ludzi i zawsze pełnego radości.
In ascolto delle inquietudini della gente e sempre in gioia.
Stolica Apostolska z niepokojem śledzi sytuację na Półwyspie Koreańskim i wspiera wszelkie starania wspólnoty międzynarodowej o wznowienie negocjacji w sprawie denuklearyzacji i pokoju, powiedział przedstawiciel Watykanu na forum ONZ. Ksiądz Janusz Urbańczyk uczestniczył w pracach nad przeglądem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Podkreślił on, że tego typu arsenał daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa i dlatego Stolica Apostolska zabiega o jego eliminację.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty starania wspólnoty międzynarodowej o zapewnienie światu bezpieczeństwa są niewystarczające. Odwołując się do papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju, ksiądz Urbańczyk zaznacza, że pokojowego współistnienia między narodami nie można budować na lęku, przemocy i zamknięciu, lecz trzeba na odpowiedzialności, wzajemnym szacunku i dialogu. Zapewnił on, że Stolica Apostolska popiera wypracowanie międzynarodowych narzędzi prawnych, które egzekwowałyby zakaz broni jądrowej.
Co trzeci tegoroczny maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Tylko w grupach diecezjalnych do sanktuarium dotarło ponad 75 tysięcy młodych. Chociaż ze względu na niż demograficzny uczniów jest mniej, to jednak na przyjazd do sanktuarium decyduje się coraz więcej szkół, nawet samej Częstochowy. Stąd też liczba młodych pielgrzymów pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie.
Tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów w znacznej części stanowiło nawiązanie do wizyty papieża Franciszka w Polsce i Światowych Dni Młodzieży. Nawiązywało również do hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Jak zwykle było modlitwą nie tylko o dobre zdanie egzaminów.
Myślę, że to jest też taki czas wyciszenia, zastanowienia się nad pewnymi rzeczami, no bo jednak kończy się jakiś czas w naszym życiu i wchodzimy już w kolejny etap.
Ja właściwie jestem pierwszy raz, byłam na apelu i naprawdę to było dla mnie wielkie przeżycie. No, piękne.
Jest to dla mnie czas bardzo ważny, ponieważ jest to czas, w którym rozeznaję własne powołanie.
Duszpasterze podkreślali, że na różne sposoby próbują docierać do młodych, dlatego pielgrzymki maturzystów były okazją do spotkań z ludźmi różnych stanów i zawodów, stanowiły zachętę do dalszej formacji ducha przez duszpasterstwa akademickie, były również szansą na spotkanie z historią Polski. Paulini zachęcali do włączania się w inicjatywę Żywej Korony Maryi, do przesyłania selfie dla Maryi. Dziś, w dniu rozpoczęcia matur, na Jasnej Górze zainaugurowana została modlitwa za tych, którzy przystępują do egzaminu dojrzałości. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.